Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Naszym dzisiejszym gościem będzie pierwszy biskup bydgoski, Jan Tyrawa.
Natomiast ksiądz Bogusław Trzeciak powie o wyzwaniu, jakim jest dla Europy wielka fala imigrantów.
We wtorek, 17 stycznia, na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
W pierwszej grupie biskupów polskich składających pod koniec listopada ubiegłego roku wizytę ad limina apostolorum był ordynariusz bydgoski Jan Tyrawa. W naszym studiu rozmawiał z nim ojciec Stanisław Tasiemski.
Jak ocenia ksiądz biskup te spotkania z Ojcem Świętym, z przedstawicielami Kurii Rzymskiej?
Ja byłem w dość takiej nietypowej sytuacji, dlatego że księża biskupi składali relacje z ostatnich 5 lat, a zatem z tego okresu, w którym jeszcze diecezji bydgoskiej nie było. Ta relacja wobec poszczególnych dykasterii, w których byłem, czy zwłaszcza na audiencji u papieża, była składana jedynie i wyłącznie ustnie. Starałem się powiedzieć to, co jest najbardziej istotne. Mniej więcej jaka jest struktura diecezji, jakie instytucje kościelne udało nam się uruchomić, ile liczy seminarium, klerycy, sytuacja społeczna, bezrobocie, 2/3 właściwie diecezji, to jest miasto Bydgoszcz, bardzo specyficzne warunki. Jeśli chodzi o wieś, to wsparta chociażby tymi dotacjami unijnymi, jakoś sobie radzi.
Nowy twór kościelny, istniejący nieco więcej ponad rok. Co udało się w tym czasie stworzyć właśnie w Bydgoszczy?
Stworzyliśmy kurię. To znaczy wszystkie instytucje, które potrzebne są do właściwego funkcjonowania kościoła lokalnego. Natomiast jeszcze nie udało nam się stworzyć sądu biskupiego i z tym będziemy musieli poczekać, dlatego że to wymaga odpowiedniej kadry. My w tej chwili nie mamy ani jednego księdza, który miałby skończony wydział prawa kościelnego, a do sądu potrzeba kilku, najlepiej jeszcze z doktoratem, bo takie właśnie wymagania stawia Stolica Apostolska i dlatego będziemy musieli w tej chwili właśnie stworzyć taką kadrę. Do tej pory wszystkie sprawy prowadzi w naszym imieniu Sąd Biskupi w Gnieźnie. Już cały rok funkcjonuje seminarium. Udało nam się to seminarium stworzyć dlatego, że w Bydgoszczy funkcjonuje seminarium takiego małego zgromadzenia, jak na warunki polskie, duchaczy, czyli zgromadzenia Ducha Świętego, które jest zgromadzeniem misyjnym i chyba w Polsce jest gdzieś może o 20 ojców, wszystkich tych, którzy kształcą, właściwie wysyłają na misję. Natomiast mają właśnie duże gmachy, pomieszczenia, na tyle, że nasze seminarium mogło się tam właśnie pomieścić. Jest w tej chwili 72 kleryków i z tego się bardzo cieszymy. Chociaż to dopiero w perspektywie to seminarium będzie owocowało, dlatego że w tym roku udało nam się wyświęcić jedynie 2 księży, a o wiele więcej na emeryturę się wybierało, prawda? I tych żeśmy też poprosili troszkę, żeby nie wszyscy na tę emeryturę poszli, żeby te parafie, w których oni pracowali, nie zostały właściwie tak zbyt mocno osierocone z księży. Kadra, profesorowie są przede wszystkim z Poznania, bowiem nasze seminarium jest afiliowane do teologicznego wydziału na Uniwersytecie Poznańskim. Dodatkowo żeśmy zatrudnili innych księży, także spoza, ale o odpowiednich kwalifikacjach. Także to zaplecze intelektualne jest absolutnie zapewnione. Również to zaplecze duchowe, bowiem mamy ojca duchownego, który ma skończony Instytut właśnie Prymasowski, który kiedyś już był ojcem duchownym w seminarium gnieźnieńskim. Także to zaplecze, można powiedzieć, że jest zapewnione.
Przez większość życia był ksiądz biskup związany z archidiecezją wrocławską. Jak postrzega ksiądz biskup te nowe wyzwania duszpasterskie?
Ludzie są inni. Dolny Śląsk, zwłaszcza tam, gdzie ja się urodziłem, to jest Wałbrzych. Na mocy układów jałtańskich ludność niemiecka, tam zamieszkująca, została całkowicie wysiedlona. Na to miejsce przyjechali Polacy, wracający reemigranci z Francji, z Zagłębia Rury, z Jugosławii, z Grecji, ale także przyjechali całymi wioskami, łącznie ze ściągniętymi obrazami z tych kościołów, prawda, które musieli opuścić na wschodzie. I z tego się stworzyło wielka taka mieszanina. Kościół w tym przypadku okazał się być absolutnie jedyną instytucją, która tych ludzi integrowała. Bardzo trudna praca, bowiem ci ludzie jednocześnie byli wykorzenieni ze swoich tradycji, wykorzenieni ze swojego środowiska, ale ona dzisiaj owocuje. Natomiast Bydgoszcz jest troszkę inaczej uwarunkowana, jakkolwiek również i tereny diecezji bydgoskiej sięgają poza granicę III Rzeszy przedwojennej. Prawda? Jak się jedzie w kierunku Złotowa, to kierowca mi pokazuje, że tutaj przebiegała granica i tu były posterunki kontroli celnej i tak dalej, i Złotów już jest, powiedzmy, po tamtej stronie.
Chociaż miał oczywiście mniejszość polską, bardzo wyraźnie.
Miał mniejszość polską, ale co trzeba powiedzieć? Ci ludzie właśnie dlatego, że byli w mniejszości polskiej, niesamowicie kultywowali swoją polskość. Poprzez lektury, poprzez czasopisma, chodzenie do kościoła. I proszę sobie wyobrazić, że to do dzisiejszego dnia im zostało. Tam jest największe czytelnictwo, tam najwięcej czasopism katolickich się rozchodzi. Natomiast po tej stronie, prawda, też jest troszkę ludności napływowej, ale jest też dużo właśnie ludności miejscowej, która jest zakorzeniona w tradycji, która pielęgnuje pewne swoje zwyczaje, obyczaje. I tu się pewne rzeczy toczą nawet i pewną siłą ciężkości, pewnego przyzwyczajenia. To też jest dzisiaj niebezpieczne, bo to nie wystarczy. I tutaj trzeba wychodzić, jakby uprzedzać pewne procesy, które mogą jakby zachwiać toczącym się przyzwyczajeniem, że się rano wstawało i się szło do kościoła. Też jest inaczej troszkę w samej Bydgoszczy, gdzie rzeczywiście ludności napływowej jest sporo.
Czy udało się też nawiązać więzy duszpasterskie z inteligencją, z profesorami uczelni, stworzyć środowisko duszpasterstwa akademickiego?
Duszpasterstwo akademickie jako takie w Bydgoszczy już sobie liczy, nawet książkę wydali, chyba 25-lecia, czy nawet więcej. Natomiast ja, przychodząc do Bydgoszczy, miałem pewne wzorce. We Wrocławiu jest znany na całą Polskę, jeżeli nie szerzej, salon pana profesora Dudka, który organizuje spotkania co piątek o 19, na które zaprasza najróżnorodniejszych ludzi, w zależności od tego, kto jest prelegentem i na jaki temat będzie mówił, właśnie po to, żeby stworzyć takie ostre warunki dyskusji. Staram się to przenieść na teren Bydgoszczy i muszę powiedzieć, że przynajmniej raz w miesiącu udaje się takie spotkania rzeczywiście zorganizować i widzę, że one się zaczynają cieszyć coraz to większą popularnością i ludzie chętnie na to przychodzą.
Kiedy ksiądz biskup odwiedza poszczególne parafie, spotyka się z ludźmi, co wydaje się dzisiaj być takim podstawowym głodem ludzi? Czego oni potrzebują najbardziej od kościoła?
Pewne jakieś takiej stałej orientacji. Kiedy przeprowadzam wizytację, spotykam się z grupami wiernych, którzy działają w danej parafii, z stowarzyszeniami, zrzeszeniami, właśnie po to, żeby porozmawiać. I bardzo często właśnie wychodzi zapotrzebowanie, przede wszystkim tak, na szeroko rozumianą społeczną naukę Kościoła, problemy moralne, ale też pewne światła nadziei na przyszłość. Trzeba pokazać, że to nie jest chyba tak źle, jak się czasami mówi, że mimo wszystko dokonują się pewne procesy, które na pewno trzeba odczytać jako coś pozytywnego, ale przede wszystkim o tyle, o ile sami ludzie się zaangażują. Naciskam na to, żeby tworzyć w każdej parafii akcję katolicką, zespoły charytatywne. Przy tej okazji będzie się dokonywać to, co można nazwać w najlepszym tego słowa znaczeniu taką katechezą dla dorosłych.
Księże biskupie, wraca ksiądz biskup do Bydgoszczy, do swoich wiernych. Co tutaj w Rzymie jest takim postanowieniem z tych spotkań z Ojcem Świętym, z modlitwy przy grobie świętego Piotra, Jana Pawła II, planem, który chciałby ksiądz biskup realizować?
Właściwą wizję Kościoła. Dzisiaj Kościół również ma coś do powiedzenia światu, mianowicie pewną prawdę. Jeżeli jest rzeczywiście przyjęta, jest rzeczywiście przemyślana, staje się pewną mocą, która pozwala człowiekowi jasno urzeczywistniać siebie i jasno przyczyniać się do rozwoju siebie i otoczenia i świata, można by tak powiedzieć. Dzisiaj Kościół bardzo często jest krytykowany z różnych stron. Ale ci, którzy Kościół krytykują, nie umieją dostrzec jednego, że to Kościół im powiedział, jak powinno być. Że to Kościół był pierwszy, który jakby określił pewną hierarchię wartości. Że to Kościół pokazał prawdę. I oni w imię tej właśnie prawdy, którą Kościół głosi dzisiaj, atakują Kościół, czy wytykają Kościołowi wiele błędów i popełniają jeden zasadniczy błąd. To wytykanie błędów Kościołowi jakby ma służyć ich usprawiedliwieniu, że oni od Kościoła odchodzą. I tutaj trzeba postawić jedno pytanie, które Chrystus powiedział. Czy wy także chcecie odejść? I w ten czas jeden z apostołów mówi: Panie, do kogo pójdziemy? Jeżeli się opuści Kościół, to się właściwie idzie w pewną pustkę. No wszystkiego właściwie. Kiedy tak się słuchało wszystkich relacji, pewnych podsumowań, czy to, co prefekci poszczególnych kongregacji, najczęściej księża kardynałowie, mieli pod tym względem do powiedzenia, to właśnie ta idea tutaj stąd wynika, prawda, że trzeba budzić przede wszystkim w klerykach takie właśnie przekonanie, że dzisiaj Kościół jest, zwłaszcza w Europie, niesamowicie zderzającym się z pewną sekularyzacją, ale właśnie trzeba budzić w nich przekonanie, że jedynie Kościół może sobie poradzić z tą sekularyzacją i jedynie Kościół może w ten sposób pomóc temu człowiekowi, Europejczykowi, właśnie w tym, że wyrwie się go z tej pustki i pokaże mu się pewien sens życia i jednocześnie pewne źródło mocy, która pozwala człowiekowi ten sens życia realizować. Łącznie z krzyżem i łącznie poprzez krzyż. Od krzyża się nie ucieknie. Natomiast poza Kościołem jednocześnie nikt nie potrafi krzyża interpretować.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za przybycie do studia. Naszym gościem był ksiądz biskup Jan Tyrawa, ordynariusz bydgoski.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Europa w ogniu imigracji. Począwszy od 27 października doszło w całej Francji do trwających kilkadziesiąt dni zamieszek imigrantów z Afryki. Spalono kilka tysięcy samochodów i kilkadziesiąt budynków publicznych, szkół, sal sportowych, zajezdni i sklepów. Zatrzymano kilka tysięcy osób. Wcześniej, bo na przełomie września i października około 2000 nielegalnych imigrantów próbowało przedostać się do Europy. I ciągle trwa ten masowy napór afrykańskich imigrantów na granicę Hiszpanii. Według danych Eurostatu w 2004 roku ludność Unii powiększyła się głównie dzięki napływowi prawie 2 milionów imigrantów. Najwięcej z nich przyjmują Niemcy – 880 tysięcy rocznie, a także Wielka Brytania – prawie 480 tysięcy rocznie. Niektórzy z polityków twierdzą, że wydarzenia we Francji to nie tylko jej problem, bo w każdej chwili taka bomba zegarowa może wybuchnąć gdzie indziej. Jak wygląda sytuacja imigrantów w krajach Unii Europejskiej? Również w Berlinie zdarzały się podpalenia samochodów. W dzielnicy Moabit, zamieszkiwanej przez gorzej sytuowanych ludzi, w tym wielu Turków, chociaż sytuacji w Niemczech nie można porównywać do tej we Francji. W liczących 82 miliony mieszkańców Niemczech żyje 7 milionów cudzoziemców. Liczbę nielegalnych imigrantów szacuje się tutaj na od pół do 1 miliona. Rząd Niemiec przywiązuje dużą wagę do ich integracji. Celem działań podejmowanych przez władze jest zachowanie przez imigrantów ich kulturowej tożsamości, ale równocześnie ich integracja z niemieckim społeczeństwem obywatelskim. Podkreśla się, że warunkiem udanej integracji jest nauka języka. Ministerstwo Gospodarki stara się stworzyć warunki, by żaden młody człowiek poniżej 25 roku życia nie pozostawał dłużej niż 3 miesiące bez pracy lub kursów dokształcających. Nie wiadomo, ilu dokładnie imigrantów mieszka we Włoszech. Prawdopodobnie kilka milionów. Najwięcej emocji wzbudza bezradność władz wobec coraz bardziej gorącego problemu nielegalnej imigracji. Każdego roku tysiące mieszkańców Afryki oraz innych miejsc przybijają do włoskich brzegów, przerzucani przez przemytników. Dziesiątki ludzi giną co roku podczas morderczej morskiej przeprawy. W powszechnym przekonaniu imigranci niechętnie integrują się ze społeczeństwem włoskim. Patrzy się na nich coraz mniej przychylnym okiem, przede wszystkim w związku z szerzącą się wśród nich przestępczością oraz niechęcią do rezygnacji z własnych strojów i zwyczajów. W roku 2000 nawet ówczesny arcybiskup Bolonii kardynał Giacomo Biffi zarzucił muzułmańskim imigrantom, że nie chcą zasymilować się ze społeczeństwem włoskim. Kardynał ostrzegał włoskie kobiety przed zawieraniem małżeństw z muzułmanami. Oriana Fallaci, która po 11 września 2001 roku opublikowała kilka niezwykle ostrych manifestów wymierzonych w islam oraz jego wyznawców mieszkających w Europie, odnosząc się do obecności muzułmańskich imigrantów w krajach zachodnich, stwierdziła, że mamy wroga w domu. W Danii opublikowany został niedawno 17-punktowy projekt dokumentu, który nosi tytuł Oświadczenie w sprawie integracji i aktywnego współobywatelstwa w społeczeństwie duńskim. Imigranci ubiegający się o prawo pobytu w Danii mają obowiązek wiedzieć, że w Danii rodzicom nie wolno bić dzieci, że zabroniona jest praktyka obrzezania dziewcząt oraz wywieranie presji przy kojarzeniu związków małżeńskich. Ubiegający się o prawo pobytu w Danii musi złożyć pisemne oświadczenie akceptacji tego, że duńskie społeczeństwo ostro dystansuje się od działań terrorystycznych i że każdy obywatel ma obowiązek zwalczania terroryzmu. Komisja Europejska przekonuje państwa członkowskie, że muszą bardziej koordynować działania w zakresie imigracji, bo bez współpracy europejskiej żadne państwo nie poradzi sobie samo. Unijny komisarz do spraw wewnętrznych i sprawiedliwości Franco Frattini zarysował ostatnio w Brukseli wizję wspólnej unijnej polityki imigracyjnej. Propozycja ma się opierać na trzech filarach: uszczelnieniu granic i ułatwieniu procedur wydalania niechcianych imigrantów, ułatwieniu imigracji tym osobom, które mogą być cenne dla unijnej gospodarki oraz tłumieniu przyczyn nielegalnej imigracji tam, gdzie one powstają, w tym pomoc finansowa krajom generującym imigrantów. Pakiet zmian prawnych ma zostać zaprezentowany na początku grudnia. Państwa członkowskie jednak, jak twierdzi komisarz Frattini, mogą być niechętne wobec propozycji ujednolicania czegoś, co od dziesięcioleci jest traktowane jako wyłączna domena rządów. Przekonuje, że w ostatecznym rozrachunku to państwa członkowskie przesądzą jednak o kształcie reformy. Komisja Europejska zapewnia, że nie zamierza się wtrącać w sposoby integrowania imigrantów i europejskim politykom wiadomo jest, że nie uda się zlikwidować przyczyn imigracji, że tego się nie da zrobić z Brukseli. Zamieszki we Francji stanowić powinny jednak ostrzeżenie dla wszystkich krajów, że integracji obcokrajowców nigdy nie można uznać za zadanie wykonane. Ten problem może dotyczyć w przyszłości również Polski, kiedy będziemy już na tyle bogaci, że staniemy się krajem atrakcyjnym dla imigrantów. Koniec przemocy na francuskich ulicach musi być sukcesem wszystkich Europejczyków, a takie kryzysy jak ten, który przeżywa obecnie Francja, trzeba rozpatrywać na tle całej Unii Europejskiej, bo chociaż wydarzenia te stanowią poważny problem porządku publicznego, to są jednocześnie problemem integracji społecznej. Rządy muszą prowadzić taką politykę, żeby nikt nie czuł się pokrzywdzony, żeby całe życie pracując i budując kraj osiągnął również coś dla siebie, miał poczucie swoich praw, integrował się ze społeczeństwem i nie żył w gettach jak wielu dzisiejszych imigrantów.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.